Filip.
Hubert.
Witam w 279, zupełnie niespodziewanym, ale potrzebnym odcinku podcastu Hammerside.
Tak, to jest odcinek spontaniczny, odcinek nagrany na podstawie głupiego pomysłu wysłanego późną porą na Messengerze, który okazał się być genialnym pomysłem i być może, Hubert, zaczątkiem nowej świeckiej tradycji nagrywania nieregularnie odcinków o klasycznych filmach.
Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł. Wydaje mi się, że mamy też duży potencjał na to, aby dużo więcej mówić o filmach z naszej młodości, dlatego że mimo wszystko one na nas oddziaływały, Filip, wtedy dużo mocniej. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się przykładem filmu, który odpowiada na szereg bardzo ważnych pytań.
Ja mogę od razu pierwsze zadać?
Możesz, tak.
Ilu może być?
Tak, to jest jedno z tych pytań. A drugie pytanie jest... Kto chce żyć wiecznie? Jest to pytanie, które jako pierwszy zadał Freddie Mercury, który ma bardzo wiele wspólnego, o dziwo, z tym filmem.
Bo Hubert, bo to jest pewnego rodzaju magia.
Tak, to jest pewnego Filip, jest też taki film, który obaj bardzo lubimy. Mhm. Jest to film o legendzie Rickiego Bobiego.
Tak, nazywa się w oryginale Talladega Nights, a po naszemu się nazywa Ricky Bobby, demon prędkości.
Dokładnie tak. I w tym filmie jest poruszona kwestia tego, jaki jest najlepszy film w historii ludzkości.
Tak, jest to dialog przeprowadzony między Saszą Baronem Cohenem, grającym francuskiego kierowcę NASCAR o nazwisku, którego nie pamiętam, i tytułowym Rickiem Bobbym, którego grał Will Ferrell, i kiedy jego rywal, francuski kierowca NASCAR, pyta Rickiego Bobiego: Ricky Bobby, will you challenge me? To Ricky Bobby mówi, że tak, ale że czuje się jak w nieśmiertelnym. I feel like I'm in Highlander. A on nie wie, co to jest Highlander. I Ricky Bobby co mu odpowiada?
It's a movie. Any good?
Very good.
It won the Academy Award.
Oh, for what?
For best movie ever made.
Tak, i jest to opinia, z którą ciężko się nie zgodzić, Filip.
Jest to opinia, z którą ciężko się zgodzić, dlatego, mili państwo, będziemy teraz przez najbliższe 40, 50, 170, zobaczymy, minut przekonywać was, że The Highlander, znany w Polsce jako Nieśmiertelny, to jest jeden z najlepszych filmów w historii.
A co ważniejsze, będziemy was przekonywać potem, że druga część Nieśmiertelnego jest uznana bardzo niesłusznie za jeden z najgorszych filmów w historii, ponieważ jesteśmy świeżo po seansie tegoż i mogę z całą pewnością i trochę spoilerowo już w tym odcinku stwierdzić, że to jest naprawdę super film.
Dobrze, ja muszę się przyznać tutaj, Hubert, że teraz po obejrzeniu na świeżo dwóch części z pięciu, jak się okazało, bo nigdy nie sprawdzałem, jak daleko sięga saga Nieśmiertelnego. Wiedziałem, że powstał serial. Mam wrażenie, że ja ten serial w ogóle widziałem, bo kojarzę Adriana Pola w roli Nieśmiertelnego o imieniu Duncan.
Tak, oczywiście ten serial u nas leciał. Wydaje mi się, że leciał na TV4 albo na czymś takim. I jak się na niego trafiło, to czasem coś się obejrzało, ale głównie ja pamiętam ten serial dlatego, że czułem straszne rozczarowanie, że w tym serialu jest inny Nieśmiertelny, bo
dokładnie.
Jak każdy wie, postać Nieśmiertelnego to jest tylko i wyłącznie Christopher Lambert, do którego też za chwilę wrócimy.
Dokładnie. Ja teraz oglądając to i dokonując jakby, wiesz, przypomnienia sobie, doczytania, researchu, to odkryłem, że tych Nieśmiertelnych jest dużo więcej i jednocześnie po obejrzeniu obydwu filmów uświadomiłem sobie, że ta, owszem, pierwszą część widziałem dawno temu i pamiętałem ją tak w 50%, więc to było też trochę tak, o, a to fajnego. A drugą to tylko z jakichś przebłysków, jakichś scenek. Nie widziałem jej nigdy w całości, więc ten seans był dla mnie objawieniem. Bardzo, bardzo pełnym takiej, wiesz, namacalnej jakości, jeżeli ktoś chce zrobić film, który jest lepszy niż poprzednik i w każdym możliwym aspekcie mu się to nie udaje i jest to cudowna katastrofa, ale o tym później, bo najpierw musimy, Hubert, oryginał omówić, który zresztą, co państwa może zanęcić do posłuchania tego odcinka do końca, nawet jeśli Highlandera nie znacie, nie chcecie poznać albo wręcz nie lubicie, bo w przyszłym roku Henry Cavill nam przywróci tą markę na ekrany kinowe w filmie w reżyserii Chada Stahelskiego, który jest znany z bycia panem od Johna Wicka. Więc będzie się działo, a żeby dobrze się działo w 2027, to trzeba wrócić do roku pańskiego 1986.
Tak, mamy 40. rocznicę ukazania wykonania się pierwszej części z filmów serii Nieśmiertelny. W związku z tym już niebawem będzie dostępna, a właściwie już jest dostępna do preorderu edycja specjalna tego filmu na płycie 4K i Blu-ray w jednym, edycja kolekcjonerska do rozważenia, bo będzie na tej wersji bardzo pięknie widać na przykład linki, na których aktorzy są podwieszeni, czego w zamierzchłych czasach tak dobrze nie było widać. Natomiast Filip, chciałem jeszcze wrócić do Henry'ego Cavilla, bo kto by nie chciał tak jak on spełniać swoje marzenia i po prostu we wszystkich franczyzach, które w latach jego szczenięcości wzbudziły w nim jakieś emocje, może teraz występować jako główny bohater.
Dokładnie. Co prawda Wiedźmin nie był może w latach jego szczenięcości, ale wiesz, on lubi grać w gry, więc zrobił serial, w którym grał postać z gry i jednocześnie z książki, bo on jest fanem książek oczywiście, a potem jak serial zaczął się psuć, to powiedział nara i poszedł robić Warhammera, którego jeszcze nie zobaczyliśmy, a potem powiedział, wiecie co, jeszcze Highlandera bym chciał i proszę.
Więc liczymy, że widowisko będzie słuszne. Ja bardzo liczę na to, że Christopher Lambert pojawi się w takiej roli drobnej, jakiejś cameo nieoczywistej. Nie jako Connor McCloud, ale jako ktoś inny, ale związany z nieśmiertelnością. A tymczasem, Filip, ponieważ my Henrymi Cavillami nie jesteśmy, to musimy zacząć od tego, jak w naszej świadomości wyglądał film Nieśmiertelny, zwłaszcza ten pierwszy, bo późniejsze to już takie czasy trochę przejściowe, bym powiedział. Więc Filip, film jest z 1986, więc oczywiście dla nas jest to film z lat 90.
Wiadomo.
I jest to jeden ze sztandarowych filmów epoki VHS i wczesnej demokratycznej telewizji polskiej. I był to jeden z tych filmów, którego seansu przynajmniej w moim przypadku się nigdy nie odmawiało.
Czyli to jest jak ten film, jak teraz na przykład Dzień Świra leci w telewizji, to trzeba obejrzeć, tak? Albo jakiś inny taki klasyk, bo znasz go prawie na pamięć i lubisz sceny.
Tak, lubię sceny i lubię koncept. I do dzisiaj uwielbiam ten koncept, bo jest to magiczne połączenie, dosłownie magiczne połączenie tajemnicy nieśmiertelności, jakiejś dziwnej grupy ludzi, którzy są z nami od wielu, wielu, wielu setek lat i toczą między sobą pojedynki o to, kto będzie tym ostatnim i zdobędzie nagrodę, która jest bardzo mocno w tym uniwersum, jak zresztą wiele rzeczy, niezdefiniowana. I to fantastyczne połączenie górala szkockiego z samurajskim mieczem i fakt, że Francuz gra Szkota, a Szkot gra Hiszpana, który...
Z Egiptu.
Z Egiptu. Gra Hiszpana z Egiptu, który posiada miecz z Japonii. Co, ale o dziwo, to wszystko w tym pokręconym uniwersum, w którym oni rzeczywiście po tym świecie się pałętają przez wieki i świat już jest w całości ich ostrygą, czyli byli wszędzie, wszystko widzieli, uczestniczyli we wszystkich możliwych wydarzeniach historycznych, to wszystko się fantastycznie sprawdza. I o ile po latach, bo to jest film, którego ja od dłuższego czasu nie widziałem. Kiedyś widziałem go wielokrotnie, ale od, nie wiem, nastu lat prawdopodobnie nie miałem seansu nieśmiertelnego. I po powrocie do tego filmu stwierdzam, że po latach on jest równie dobry, ale z zupełnie innych powodów.
Dzisiaj się ten film ogląda dwojako, bo z jednej strony mamy do czynienia z klasykiem, który urósł do miana kultowego i jest właśnie takim sztandarowym VHS-iakiem, który się oglądało za dzieciaka, że tu o, chłopaki z mieczami, tu jakieś błyskawice, ten jest nieśmiertelny, można go przebić mieczem, ale on wstanie, ale trzeba mu uciąć łeb, to wtedy nie wstanie, to jest wszystko super. A dzisiaj oglądasz ten film jako taki właśnie przykład kina na zasadzie, no, panie, robię co mogę. No jakby chciałbym lepiej, ale nie dam rady. No patrz co umiem, tyle dam z siebie. I ty to oglądasz i tak ja przynajmniej jako widz teraz czuję taką szczerą chęć zrobienia dobrego, wysokobudżetowego względnie, bo to było chyba 20 milionów dolarów te 40 lat temu, to skupa przecież siana.
Z czego 15 poszło na zespół Queen.
No właśnie. To patrzysz na to, na film, który został zrobiony z taką szczerą chęcią pokazania czegoś ciekawego, czegoś nowego, taki właśnie trochę underdog, mówiąc piękną polszczyzną, który zresztą w box office poległ straszliwie, bo pomysł nakręcenia kontynuacji się pojawił po latach tylko dlatego, że film zdobył dużą popularność właśnie na rynku tak zwanego domowego wideo. I ten film jest takim szczerym, bezpretensjonalnym po prostu pomysłem na, wiesz, przygodę kosmiczną wręcz, co się okazało później. I jest, no, rozrywkowy, jest taki, wiesz, no czysty, Hubert. To jest czysty film, który ma te wszystkie takie wady, bo pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę najbardziej teraz i to jednocześnie jest pochwała, Hubert, dla nas, jako twórców kina bardzo niezależnego. Jednocześnie przykład tego, jak się kiedyś kręciło filmy. Tak bardzo widać, może nie tyle nielogiczne, ale takie nienaturalne kreowanie niektórych scen tylko po to, żeby fajnie wyglądały. Czyli na przykład jak po tej otwierającej scenie McCloud idzie sobie parkingiem, bo wyczuł rzeczy, wiadomo, bo jest super wyczulony na wszystko. Idzie parkingiem sobie i jego przeciwnik go zaskakuje, czyli zachodzi go od tyłu. Ale tak się złożyło, że Christopher Lambert tak pięknie stanął twarzą do kamery i ten koleś tak akurat za tego filaru, obok którego on przeszedł przed chwilą.
Filip, czy widziałeś ostatnio może jakiś film, który rozpoczyna się od sceny w garażu, w której ktoś jest zaskoczony przez człowieka stojącego tak, za filarem?
Ale dokładnie chciałem powiedzieć, że dlatego właśnie i zarówno nasz wspaniały film Alfa, jak i wspaniały film Bruce mają przynajmniej po jednej tego typu scenie, gdzie ktoś musiał zauważyć tego kogoś, ale kamera i montaż ci mówią, że nie miał prawa tego
ale
zrobić.
Ale chciałem powiedzieć, że to jest kolejny dowód na to, jak głęboko ten film osiadł w naszej psychice, bo zupełnie bezwiednie powstała taka, a nie inna koncepcja na otwarcie naszego filmu, a w ogóle w tej scenie też był jeszcze jeden fantastyczny moment, który serdecznie mnie rozbawił.
Co, to fiflaki, znaczy, jak pan
tak,
robił?
Tak, jak koleś, jak się ganiali i od czasu do czasu ten koleś postanowił robić salta, nie wiadomo dlaczego, po prostu.
Tak. A tu trivia jest takie, że ten pan to był szef kaskaderów.
Tak,
nie?
Ale
więc
zupełnie.
On umie naprawdę
ale
takie
nagle,
rzeczy.
Ale ucieka, a potem nagle zaczyna robić salta z jakiegoś powodu. Nie wiem, przez chwilę się zastanawiam. Zastanawiałem, czy to miało być jak na przykład w Blade Runnerze, bo tam pani androidka też robiła salta, ale tam to było uzasadnione. Tutaj nie za bardzo, więc bardzo mnie zobaczy, że w jednym ujęciu on biegnie, w kolejnym robi salta, w kolejnym znowu biegnie, w kolejnym znowu robi salta.
Legendami już obrosła ta cała historia z tym, jak bardzo ten film pierwszy, a drugi szczególnie był pocięty, posklejany z różnych scen, więc prawdopodobnie ta scena była kręcona, logiczny ciąg tych elementów miał większy sens w trakcie kręcenia, a oni potem to posklejali po prostu z różnych elementów. O, tu się przydało, że on ucieka, a tu coś tam, to posklejamy.
Tak, to w ogóle ten film, teraz odnoszę wrażenie, że on jest bardzo mocno posklejany też koncepcyjnie z innych rzeczy, które w tamtym czasie mniej więcej wychodziły, bo odniosłem też takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy na ekranie pojawiał się nasz bad guy, czyli zły strażnik z Shawshanku.
Czyli pan Krab ze SpongeBoba.
Tak, czyli pan Krab ze SpongeBoba, czyli Freddy Krueger, bo on chyba nawet Krueger się nazywał tutaj jakoś.
Kurgan,
ale chyba Krueger to była ta jego współczesne nazwisko.
Wiktor Krueger, no tak. Jakoś tak, możliwe. No.
W każdym razie, za każdym razem jak on się pojawiał na ekranie, a najbardziej kiedy się przemieszczał, to było takie ujęcie z szerokiego kąta z dołu, od przodu, które bardzo mi na myśl przywodziło pierwszego Terminatora i to jak Arnolda pokazywali w pierwszym Terminatorze.
Wielki.
Tak, i w ogóle ten duszny klimat lat 80. filmu Nieśmiertelny też bardzo mocno kojarzył mi się z tym techno-noirowym podejściem Jamesa Camerona w pierwszym Terminatorze. Więc wydaje mi się, że to nie było zupełnie przypadkowe, tylko że oni trochę poskładali te rzeczy z
oni
innych
tak
rzeczy,
jak,
które
jak
były
my,
popularne.
Tak, inspirowali się najlepszymi i to jest, wiesz, jedyna słuszna droga dla filmowców.
Tak, no ale fabuła tego filmu jest zaskakująco intrygująca i o ile jest poprowadzona w sposób bardzo fantastycznie uproszczony i w bardzo, bardzo kostiumowy, zwłaszcza kiedy wracamy do głębokiej przeszłości, to trzeba przyznać, że przynajmniej w pierwszym Nieśmiertelnym no ta fabuła się trzyma kupy i jest taką całkiem fajną, zamkniętą historią, którą kupujesz.
Słowo klucz, zamkniętą historią.
Którą kupujesz jako całość, to znaczy jest sobie grupa nieśmiertelnych, tłuką się między sobą, a zostało ich już mało, więc wszyscy czują zew, żeby się udać do Nowego Jorku, żeby tam stoczyć te ostateczne pojedynki i na końcu dobro wygrywa, pan dostaje nagrodę, jego nagrodą jest też oczywiście kobieta, w której się zakochuje po drodze i jest happy end, koniec historii, nic więcej nie musi powstać. I to była bardzo, wbrew pozorom, sprawnie opowiedziana historia.
Ja jestem ciekawy, dlaczego tak się złożyło, że ten film nie poradził sobie w kinach Czy to przez wzgląd na to, że była za duża konkurencja, bo przecież jak myślimy o kinach, o kinie lat 80., to tam jest po prostu hicior za hiciorem. Czy to chodzi o to, że Christopher Lambert, na którego postawili producenci, był za mało znany? To zresztą jest, ja w ogóle, to też jest dla mnie szok, bo ja nigdy tego nie sprawdziłem, nigdy nie wpadłem na to, żeby poszukać jakichkolwiek informacji o Christopherze Lambercie, że mimo tego, że on urodził się w Stanach, to że on jest Francuzem.
Jakoś on jest tak.
Nigdy w ogóle nie, i teraz jak pierwsze...
Jest w ogóle bardzo dobra scena w filmie Nieśmiertelny, w którym ktoś stwierdza, że Christopher Lambert ma bardzo dziwny akcent. I rzeczywiście on ma bardzo dziwny akcent.
To się
nie
zgadza,
wiadomo, skąd się... A najdziwniejszy akcent Christopher Lambert swoją drogą ma wtedy, kiedy próbuje mówić ze szkockim akcentem na początku filmu. Jest to tak wspaniale, cudowne.
Tak. I właśnie ja nie wiem, na ile to jest prawda, ale wyobrażam sobie, że film był mniej więcej z grubsza kręcony chronologicznie, bo mam wrażenie, że angielski Christophera Lamberta poprawia się w trakcie filmu.
Tak, on kiedy dostał tę rolę, kompletnie nie potrafił mówić po angielsku, podobno.
Tak.
Dostał tę rolę po tym, jak Kurt Russell w ogóle się wycofał z tej roli. Mm-hmm. I dostał tę rolę też podobno... Nie, to przepraszam, to chyba w Tarzanie tak było, że on dostał tę rolę dlatego, że wyglądał na bardzo zamyślonego, bo miał bardzo intensywną wadę wzroku.
A tak, że on jak ściągał okulary, to nic nie widział prawie, no jakiś tam
w związku z tym,
presbiopie czy co tam.
Tak, nadawał się na Tarzana w tym filmie, ponieważ wyglądał ciągle na bardzo, bardzo zamyślonego. W każdym razie tak, niespecjalnie umie po angielsku, ale widać, że się uczy. Mhm. A odpowiadając na twoje pytanie, tak, ten film był bardzo mocno podobno pocięty, zwłaszcza w amerykańskiej wersji. Właśnie, tam zostały usunięte między innymi te sceny, które wyjaśniały związek Christophera Lamberta z jego współpracowniczką z antykwariatu, z tą starszą panią, bo została usunięta scena, kiedy uratował ją podczas II wojny światowej przed śmiercią i wziął na wychowanie. Mhm. Więc bez tego rzeczywiście totalnie bez sensu, dlaczego oni mają ze sobą tak bliskie relacje. I dużo takich scen podobno zostało wykastrowanych. W wersji europejskiej to miejsca nie miało. I pewnie to był też taki przyczynek do tego, że ten film z sukcesu kinowego nie odniósł. Natomiast w drugim obiegu VHS-owym zyskał bardzo szybko status filmu kultowego. Ale widać też, że oni jakby liczyli bardzo na sukces tego filmu, bo chociażby zaangażowanie zespołu Queen, który nagrał do tego filmu soundtrack, a także dwie piosenki, które do dzisiaj są dość znanymi piosenkami.
Oj, zdecydowanie. I one były przecież przedpremierowo w tym filmie, tak? To one były jako single kinowe, filmowe, a dopiero później pojawiły się na pełnoprawnym albumie.
A Christopher Lambert też wystąpił w teledysku zespołu Queen, co jest w ogóle też zupełnie fantastyczne.
No i się zakumplował z Seanem Connerym przecież w trakcie tego filmu i Sean Connery w dwójce zupełnie bez sensu, ale pojawił się dlatego, że go Christopher Lambert poprosił o to, bo przecież panowie zostali kolegami.
Tak, i pojawił się po to, żeby zatrzymać pekturowy wiatrak i...
No Jezu, o dwójce będziemy mówić zaraz bardzo mocno, tak?
Dobrze, ale tak, chciałbym jeszcze, skoro już jesteśmy przy Christopherze Lambercie, to chciałem się zatrzymać przy jego postaci jako... aktora, jako sylwetki, jako osobowości. Mm-hmm. Bo ja zawsze byłem zafascynowany Christopherem Lambertem. Może nie aż tak jak Jean-Claude Van Damme, ale jest coś zupełnie hipnotycznego w jego tym właśnie takim nie do końca obecnym spojrzeniu i w jego tej takiej bardzo intensywnej mimice i w tym jego szelmowskim uśmiechu i fakt, że on nie jest takim klasycznym tough guy'em, tylko jest raczej takim...
No to jest taki koleś.
Takim zwykłym kolesiem, który jednak ma w sobie jakiś ten taki aktorski magnetyzm. I nie mówię tu tylko o Marce Nieśmiertelny, ale mówię o takich filmach jak Forteca.
Widziałem.
Mówię o takim filmie jak Gunman. Zresztą Mario Van Peebles też w tym filmie występuje. Spotkali się potem na planie trzeciego Nieśmiertelnego.
Nie, widziałem filmu Gunman.
I jeszcze wiele było innych filmów.
Ja wiem, jakie chcesz powiedzieć. Nie chcesz powiedzieć Mortal Kombat, bo to jest oczywiste.
Ale to jest trochę późniejszy Lambert.
Nie chcesz powiedzieć Beowulf.
Nie, właśnie to jest przykład właśnie aktora, któremu takie role jak Beowulf w filmie pod tytułem Beowulf nie zaszkodziły absolutnie. On przekroczył ten Rubikon i nawet w najgorsze filmy, w których występował, bronią się jego obecnością. Beowulf jest tutaj fantastycznym przykładem, bo sam fakt, że możesz oglądać jego bardzo intensywne oczy, które jak patrzy w lewo i w prawo, to robią...
Dokładnie.
To sam ten fakt i fakt, że jest wielka brzytwa do zabijania ludzi zamiast gilotyny, i wiele innych cudownych techno-średniowiecznych rzeczy w tym filmie, polecamy, jeśli ktoś nie widział, sprawia, że on jest zupełnie odporny na kiczowatość.
No to jest taki, wiesz, to jest człowiek firma i w ogóle to jest też ciekawe, bo jak ja teraz sobie patrzyłem na, wiadomo, zdjęcia się pojawiają przy okazji opisu filmów, ale też jak sobie chciałem wygooglać jego biografię, to są zdjęcia bardziej aktualne. I jak teraz, jak patrzę na obecnego, mniej więcej obecnego Christophera Lamberta, czyli z lat powiedzmy typu 2015-2020, To ja widzę Francuza teraz, jakby to jest fascynujące, ale ja widzę, że to jest koleś, dorósł do bycia Francuzem, tak, że okulary z tymi, wiesz, fotochromami, które nosi ciągle, siwe włosy przycięte, jest ten drugi aktor, który z jakiegoś powodu mi go teraz strasznie przypomina, ale to jest aktor, którego znam w zasadzie tylko, i mam wrażenie, że ty też, z Matrixów Zielonych, Lambert Wilson, który grał Merovinga, i mam wrażenie, że oni są super podobni w tej takiej manierze, tylko że on ma, oczywiście Lambert Wilson ma dużo silniejszy akcent. Pytanie, czy Lambert, jego imię, on jest, nie jest chyba aż tak dużo młodszy, ale może zostało mu nadane jako hołd dla rodziny Lambertów, tych drugich, nie wiem, ale jest coś teraz super oczywistego, że wiadomo, że to jest koleś, który nie jest rodowitym, rdzennym Amerykaninem, ale no jakoś się odnalazł w tym takim właśnie, to jest kino, to jest gwiazdor kina klasy B, bo chyba Christopher Lambert nie miał żadnego takiego wysokokalibrowego hiciora.
No, Tarzan był filmem dość poważnym, ale przede wszystkim, Filip, ty pewnie nie jesteś świadomy, jako że nie subskrybujesz platformy Mubi.
Oczywiście, że
nie. No nie wiem, czy wiesz, ale Christopher Lambert zagrał przecież główną rolę w filmie pod tytułem Zabić księdza. Jest to film Agnieszki Holland. I jest to film bardzo poważny, opowiadający o bardzo poważnych polskich wątkach, oparty na historii oczywiście księdza Popiełuszki i jego śmierci. I to była wielka rola, zresztą u boku Eda Harrisa. I Christopher Lambert też potrafi, że tak powiem.
A ja nie mam wątpliwości w ogóle, Hubert, z wysokokalibrowym mi chodzi Transformersy.
Aha, chodzi ci o takie mega, mega budżety i to wydaje mi się, że chyba jednak wyżej Mortal Kombat nie podskoczymy. Co też dużo mówi.
Dokładnie. Ale nie ujmując absolutnie, bo my jesteśmy, jakby my lubimy takie kino i absolutnie potrafimy je docenić na wiele różnych sposobów, co zresztą mamy nadzieję, że udowadniamy właśnie teraz. Więc Christopher Lambert tak naprawdę zaistniał dzięki Highlanderowi i teraz jak się myśli o, w jakich filmach wystąpił Christopher Lambert, to jeżeli nie jest się zboczuchem totalnym i nie ma się wszystkiego, wiesz, w tajnej piwnicy na VHS-ie zadekowanego, to myślisz prawdopodobnie Nieśmiertelny, jak myślisz o tym aktorze.
Tak,
potem ewentualnie Raiden z Mortal Kombat, no ale to jest, trzeba być równie dobrze fanem gier i też znać
tą
historię.
No to ja myślę, że tutaj to trochę zależy od predyspozycji osobistych, natomiast te dwie kreacje są na pewno na szczycie, ale tak, ja osobiście jak patrzę na Christophera Lamberta, to myślę Connor McCloud natychmiast i sam fakt, że to nazwisko zostaje już z tobą na zawsze, wiele mówi. Ten film, Filip, ma w ogóle też dużo, bardzo takich rzeczy, które się zapamiętuje na lata. No sam fakt tego zjawiska pod tytułem The Quickening, które nie pamiętam jakie ma polskie tłumaczenie, bo wątpię, żeby zostało to przetłumaczone oryginalnie jako przyspieszenie.
Przyszyprzenie.
Zszyprzenie. Tak, w każdym razie The Quickening, czyli te jeszcze nie komputerowe, tylko bardzo tradycyjnie na klatce filmowej rysowane pioruny i wybuchające samochody i unoszący się w powietrzu, zyskujący moc i potęgę posępnego czerepu Highlander. To jest ujęcie ikoniczne. Też ten jego rodowy miecz, które to wbity w szkockie wzgórze,
tak,
dla
na
uczczenia
planie,
jego
tak.
pierwszej wielkiej miłości, który
super,
jest na pierwszym planie, też jest taką rzeczą, która jest zupełnie ikoniczna. Więc jest w tym też filmie dużo takich fajnych rzeczy.
Jezu,
mi na przykład
no.
teraz jak obejrzałem, to poza faktem, że oczywiście są tam te ujęcia i pomysły wizualne skradzione z innych filmów, to jest też dużo takich fajnych, technicznych bajerów. Bardzo mi się na przykład spodobały w pierwszym Nieśmiertelnym, jak teraz oglądaliśmy, przejścia między teraźniejszością a przeszłością przez jakieś elementy, na przykład przez wodę.
Tak, te przejścia były fantastyczne. Zapamiętałem dwa. Przez wodę właśnie dokładnie, że akwarium, kamera wjeżdża do akwarium,
i
prawie
że. W jezioro,
tak, zmienia się skockie jezioro, a drugie było ujęcie, co było właśnie od twarzy przeszło do muralu Mony Lizy. Super. I bardzo fajne było, to było ujęcie, ono chyba się powtórzyło dwa razy, ale najbardziej zapamiętałem je jak Clancy Brown, czyli pan Kurgan, czyli główny bad guy naszego filmu, już będąc w teraźniejszości, otrzymał prezent w postaci prostytutki i ona się przedstawia: "Hi, I'm Candy, of course you are", ale on jest na mega zbliżeniu na pierwszym planie, pół twarzy zajmuje pół kadru i jest w pełnej ostrości i ona wchodząc do pokoju też jest w pełnej ostrości. Jest takie ujęcie, tak, ona jest często teraz powtarzane w ogóle we współczesnym kinie, tylko ono jest jeszcze...
Ten split focus taki.
Tak, i ten, tylko że ten split focus, teraz są doskonalsze obiektywy i wszystko, to on jest taki z tym rozmazaniem ostrości pomiędzy. A tak, to było ostro, ale to sam fakt zmontowania takiego ujęcia jest super i dodatkowo jeszcze, że ten film ma do pokazania naprawdę fenomenalnie skomplikowane, techniczne sztuczki, takie operatorskie, bo na przykład choćby ta otwierająca cały film scena, gdzie teraz, jak my jesteśmy wychowani na filmach, które mogą być kręcone telefonami, mogą być sekwencje nagrywane z dronów, tak, gdzie ta kamera...
A tam musieli powiesić kamerę na sznurku i przeciągnąć ją przez całą tą wrestlingową halę.
I że to było nagrane z takim rozmachem i że ta scena była tak długa na tym jednym ujęciu.
Aczkolwiek brakowało tego ostatniego elementu, bo nie ma tego momentu, że ta kamera lata i na końcu jest zbliżenie na Christophera Lamberta, tylko tam był jednak, na samym końcu był ten przeskok.
Tak, nie musieli, no ja rozumiem, nie zatrzymali jej albo pewnie nie miała takiego zasięgu ostrości, żeby zmienić, nieważne, ale w 1986 roku zamontować na szynach, sznurach czy czymkolwiek, i to jeszcze też jest ważne, że jest sterowane komputerowo, to było, wiesz, to jest taka sztuczka super, że komputerowo sterowana kamera, która przelatuje przez tą wielką halę wypełnioną, kurde, tysiącami statystów, a może to był prawdziwy nawet mecz, to też się wrestlingowym tak się stosowało, takie akcje, że to, o, nagramy tutaj scenę i tylko tego aktora tam wsadzimy, może, nie wiem, ale wrażenie to zrobiło na mnie bardzo duże, bo jak sobie pomyślałem, że pamiętam bardzo dobrze, jak ty się zachwycałeś tym, o czym być może będziemy mówić kiedyś, jak się zabierzemy za nagranie odcinka o Władcy Pierścieni, czyli na końcu drużyny Pierścieniak, kamera wśród ludzi biegnących po lesie nagle wznosi się w powietrze i kręci ten pościg z góry, tak, i mówię, Jezu, ta kamera lata, to tu jest bardzo podobny efekt, tylko że wiadomo, bardziej taki surowy, trochę nieociosany, ale super. I takich właśnie technicznych zagrywek, ładnie, bardzo ładnie nakręconych scen, fajnych tych analogowych efektów, pięknych zdjęć, co jest oczywiście oszustwem, bo nagrywanie czegokolwiek na szkockich wzgórzach od razu ci mówi, to jest pięknie i wystarczy postawić kamerę i jest super. I już
no masz... Tak, ale to po raz kolejny jest takie samo oszustwo, jak w przypadku Władcy Pierścieni było kręcenie wzgórz Nowej Zelandii. To,
no,
też,
ja wiem.
To też od razu się robi epicko od niechcenia, tak, zupełnie.
Więc mając na uwadze, to jest super. To jest po prostu technicznie bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrealizowany film. I
Ale jest tu ten paradoks jednak, no, że masz te pięknie, fajne, techniczne, pomysłowe ujęcia, w których nawet widać budżet,
tak,
a jedno wcześniej, no te sceny z przeszłości wszystkie wyglądają trochę jak Monty Python i Święty Graal.
Ale to tak bardzo, szczególnie jak masz ten jeden, jedyny szkocki zamek na wyspie, który kręcą w co drugim filmie.
Dokładnie tak. Jak on wisi na tych sznurkach na końcu i się kręci, no i widać te sznurki, że one tam są i widać, że on się kręci tak, jak mu pozwalają te sznurki. Więc jest parę takich dziwnych, paradoksalnych rzeczy w tym filmie, że czasami widać napracowanko, jakby to powiedział największy polski obecny youtuber Klocuch, a czasami tego napracowanka nie widać. I to jest film pełen takich sprzeczności. Mamy postać tego złego bad guy'a, Krugera, Krugana, czy jak mu tam, który czasami jest po prostu absurdalnie zabawny, zupełnie niespecjalnie. Czasami wydaje się, że jest celowo zabawny. Mm. Czasami jest rzeczywiście groźny i wydaje się, że jest niebezpieczny. Czasami ma piękną charakteryzację, ale w kolejnym ujęciu ma wielką bliznę na szyi, która widać, że jest przyklejona.
Tak,
po
z tymi agrafkami w kościele. Tak, jak
dokładnie. I widać, że ma po prostu na szyi naklejony kawał plastiku, czy tam gumy, czy czegokolwiek.
Za dobra jakość obrazu, Hubert. Powinieneś oglądać to, wiesz, tak zastanawiać się.
Więc tak, zastanawiałem się, czy to wynika z tego, że to był film kręcony na potrzeby tamtych czasów, w związku z tym 4K Ultra HD transfer obecnie wyciąga wszystkie niedoskonałości. Z drugiej strony był to film wybitnie przecież kinowy, a jak dobrze wiemy, jakość filmowa z taśmy jest
niepodważalna.
Tak, jest niepodważalna i równie wysoka, więc zakładam, że w kinie te elementy też widać było. Na VHS-ie na pewno nie, ale w kinie?
No nieważne, jakby to jest znak tych czasów i to też się trochę fajnie ogląda, bo tu widzisz, że tam jakby ciężko ciebie oszukać. No ty jako widz, który obejrzał, Hubert, z niejednego pieca filmy oglądał, tak, no to łapiesz takie rzeczy, ale nawet właśnie taki typowy widz pewnie powie, no ja widzę, że to jest rzemiosło, tak, oni to zrobili tak jak potrafili, tu nakleili, tu schowali, a tam jest ewidentnie, to tło jest dorysowane,
no tak, jest,
a to jest dekoracja, a nie prawdziwy zamek, tak? Tak, tak, a te kamienie są z tektury, a nie są prawdziwymi kamieniami.
Jedna z moich notatek jest taka, że strasznie słabe te wieże budowali, bo przecież od walnięcia mieczem się...
Ale on był super silny,
ale ona się rozpadała takimi wielkimi, fajnymi kawałami. Bardzo super, taki bajkowy klimat. To zupełnie nie przeszkadzało. To samo, Filip, zresztą mamy do czynienia z takim paradoksem też w warstwie dźwiękowej, bo z jednej strony mamy fantastyczną muzykę zespołu Queen, i zresztą cały soundtrack do tego filmu, przynajmniej jego pierwszej części, po części też drugiej, jest bardzo, bardzo wysokiej jakości.
Hubert,
ale z drugiej...
repryza utworu Who Wants to Live Forever w wersji orkiestrowej.
Dokładnie.
Jest zacna.
Ale z drugiej strony na przykład mamy efekty dźwiękowe. Jak ktoś obraca mieczem, to jest przez cały film jest ten jeden odgłos obracającego się miecza. Jakby ktoś po prostu miał nagrany jeden i jak się zderzają miecze, to też mamy do wyboru trzy efekty dźwiękowe. Klink, klank, klong. I one są po prostu na zmianę wymieniane. I to wszystko tworzy koktajl takiego naprawdę filmu, nie wiem jak to określić, ale wydaje mi się trochę passion project. To jest taki trochę, widać, że film zrobiony ze szczerą pasją i ze szczerą chęcią opowiedzenia tej historii, a jednocześnie te jego niedoskonałości chyba tylko rzeczywiście podkręcają to i podkreślają jego świetność.
I znak czasów też mam wrażenie, że widać i w tym właśnie, że to był tak, to był projekt pełen pasji, pełen niedoskonałości. Mam trzy notatki związane z takimi rzeczami, które szczególnie...
Niepotrzebna scena seksu też jest...
Jest,
jedną...
oczywiście, że jest, oczywiście, że jest. To są właśnie takie rzeczy typu, to jest kino lat 80. dla dorosłych.
Tak, czyli znaczy, można się nabijać z homoseksualistów, tak? Jest potrzebna scena seksu.
Tak, źle oświetlona, ale na tyle dobrze, żebyś biust zobaczył, że to jest prawdziwa scena seksu, a nie telewizyjna scena seksu, która nie wnosi nic, ale Christopher Lambert i w jednym, i w drugim, i może w trzecim też, bo nie widziałem, ale do tego przejdziemy za chwilę, może się obściskiwać z pięknymi kobietami.
W trzeciej części, Filip, jest najbardziej intensywna scena niepotrzebnego seksu.
Dobrze, ale to właśnie więc jest ta scena seksu w ciemności, która została, jakby to jest taki blueprint, to jest taki wzorzec właśnie sceny, która pojawia się, wiemy, że bohaterowie mają się ku sobie, że to będzie jakiś rodzaj relacji, więc obowiązkowo, skoro on jest silnym mężczyzną, który pomaga dobrym, ona jest ambitną kobietą, która dostrzega w nim dobro i chce, wiesz, go ocalić przed zapomnieniem, przed zniszczeniem, przed czymkolwiek, to będą musieli uprawiać gorącą miłość fizyczną i właśnie to jest taka scena, co trochę widzisz, ale trochę nie widzisz, tak jest zaświetlenie tego, ale pojawia się tak mniej więcej w środku filmu, więc stawka jest, to jest ta jedna rzecz, którą ma w notatce. Druga rzecz w notatce to jest w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli ten odgłos miecza, z tym, że przeczytałem sobie wśród ciekawostek różnego rodzaju, że panowie, którzy mieli walczyć, czyli przede wszystkim Christopher Lambert, Sean Connery i Clancy Brown.
Ich dublerzy, których bardzo intensywnie widać,
dublerzy,
zwłaszcza w tych scenach, jak są przy tym wielkim neonie, czy tym...
Na końcu Silver Cup Station, tak. Czy Stadium. To mieli 10 tygodni intensywnego treningu władania mieczem, walki bronią
tak,
białą
i
tak dalej.
A Sean Connery miał już wtedy 120 lat.
Co najmniej, on ma 120 lat, od 30 lat, więc to mamy... No, jak oni walczą, no to ja nie widzę tych 10 tygodni i widzę, że Christopher Lambert umie to jedno, co wszyscy potrafią.
Prawo,
czyli,
lewo, góra,
nie,
dół.
Robi ten właśnie ten obrót mieczem, który każdy potrafi zrobić po obejrzeniu dowolnego filmu z jakąkolwiek formą miecza.
Ale ikoniczne trzymanie miecza, które potem zerżnął Obi-Wan Kenobi, pochodzi z filmu Nieśmiertelny.
No. I trzecia rzecz, która to mnie rozbawiło najbardziej z takich właśnie głupotek, ale to jest kwestia, to nie jest kwestia tego, że to jest film z lat 80., chociaż może, bo to jest trochę sposób, w jaki są przedstawiane kobiety na ekranie, bo to musi być, znowu używając pięknej polszczyzny, damsel in distress. To jest kobieta, której trzeba pomóc. Ona ma jakąś sprawczość i władczość, ale generalnie kino lat 80. to jest kino pełne testosteronu, jajec i bycia męskim mężczyzną.
Tak, więc zły musi ją porwać i
powiesić
niczym
dokładnie.
King Kong na
Więc są
budynku.
Dwie sceny, gdzie kobieta jest w opałach. Pierwsza scena, gdzie kobieta jest w opałach, to jest scena we wieży, tuż przed tym, jak Kurgan ucina łeb Ramirezowi, czyli Clancy Brown penetruje Shona Connery'ego i jego ówczesna żona tak strasznie krzyczy.
Ciągle krzyczy.
Ciągle krzyczy.
I to też jest tak, że jest jeden Jezu. Efekt dźwiękowy krzyczenia kobiety i on jest ciągle powtarzany.
Tak. I to jakby, to mnie bawiło w trakcie, to jest jakby okej, okay, rozumiem, trochę za dużo, ale spoko, ale w momencie, kiedy na samym końcu, tuż przed finalnym pojedynkiem, kiedy Connor McCloud wchodzi na dach budynku, szukając swojej współczesnej, teraźniejszej miłości i wie, że została porwana przez Kurgana, bo sam mu to wziął, nagrał na sekretarkę, bo te, wtedy takie rzeczy się... Sam mu to wziął, nagrał na sekretarkę, bo takie rzeczy się robiło wówczas, to on jest sam na tym dachu. Przynajmniej my jako widzowie uznajemy, że jest sam na tym dachu. Wiemy, że ona jest przywiązana, więc ona, kiedy ani jej Kurgan nie atakuje, ani nie spada, wisi i widzi go i zamiast powiedzieć Connor tu na górze, to robi...
Bo jest bardzo wysoko i się boi. Ale to jest kolejna scena, gdzie on wychodzi z zawinkla i go atakuje.
Dokładnie, on wszedł na górę na to rusztowanie.
Tak, mnie jeszcze rozbawiła bardzo jedna scena, Filip. We wszystkich współczesnych i względnie współczesnych filmach, kiedy mężczyzna zaczyna odczuwać poważne uczucie do kobiety we filmie i chce się z nią umówić na spotkanie towarzyskie.
Na randkę.
To mówi, słuchaj, może wpadniesz do mnie, coś ci ugotuję, wiesz, zrobię risotto albo coś takiego. A tutaj, jak Connor McCloud podrywa kobietę. Umiesz gotować, to chętnie się wproszę do ciebie na kolację. Nie, że szalenie mnie to rozbawiło. I fakt, że to w ogóle, wiesz, zadziałało, no, ale oczywiście to jest Connor McCloud. W serii Nieśmiertelny dowiadujemy się też między innymi tego, że fakt bycia nieśmiertelnym sprawia, że stajesz się zupełnie dla kobiet irresistible.
Oj, totalnie. To jest w ogóle. Ja bym chciał być trochę nieśmiertelny.
Zwłaszcza w drugim filmie, ponieważ oni się tam poznają, po czym natychmiast uprawiają seks na ulicy. To jest jeden z najlepszych momentów tego filmu.
Zgadzam się.
Tak, ale tak, jest to trochę znak czasów i to już by we współczesnych czasach nie przeszło.
Dlatego
chciałbym powiedzieć, że jest jeden redeeming quality. Mhm. To znaczy, Filip, jak w każdym dobrym filmie, to ona go w ostatniej sekwencji ratuje.
Bardzo
on już
dobrze.
Jest na pozycji przegranej, ale ona wtedy atakuje od
wali
tyłu.
Pałą.
A mówi, what took you so long? Z tym swoim pięknym, po prostu szelmowskim akcentem.
Jezu, tak, ja chciałem powiedzieć, że jak wspominam jakkolwiek Christophera Lamberta z którejkolwiek roli, którą mam w głowie, to mam taką, że on się w każdej z nich śmieje tak samo. Czyli robi... To jest super fantastyczny Christophera Lambertowski.
Ale to jest ten sam patent, który się zawsze sprawdza, jak samo jak był pan, który mówił w każdej roli.
Tak.
I to też zawsze działało. Tutaj ten śmiech, wszystko jedno, czy to się tak śmieje Connor McCloud, czy się śmieje Bóg piorunów Raiden, to też działa. Więc Filip, film skończył się tak, jak powinien się skończyć. Czyli Connor McCloud wygrywa, dostaje nagrodę, informuje publiczność.
Czym jest nagroda?
Czym jest nagroda, że może teraz słyszeć myśli wszystkich ludzi na całym świecie i w związku z tym może osiągnąć co tylko chce. I mamy koniec filmu.
Ale też powiedział, to jest ważne, też powiedział, że może mieć dzieci i może się zestarzeć.
Tak, bo wreszcie przestanie być już nieśmiertelny, więc bardzo mnie zdziwił fakt, że ona go nie rzuciła natychmiast, nie? Bo już nie jest nieśmiertelny, więc już można się mu oprzeć. I mamy film, który można powiedzieć, że owszem, najpierw osiągnął nie za duży sukces, potem ten sukces się przemnożył razy 1000, bo jest to klasyczny film, który sprawdza się w domowym zaciszu.
Tak.
Zresztą byłem zaskoczony, bo nie pamiętałem, że to jest film z wytwórni Canon, która właśnie z tego typu produkcji
tak, to logo
słynęła.
Się kojarzy tylko z VHS-em.
Tak, i słynęła, więc to było też dla mnie zaskakujące. I to był rok 86 i musiało minąć ile lat?
Proszę pana, 5, ale na dzisiejsze czasy to nie jest wcale dużo. Ja już tylko chciałem powiedzieć, że musimy to powiedzieć, Hubert, bo to jest, chociaż może nie, na końcu powiemy. Na końcu damy dżingle, bo to tak wypada, ale ja jestem super zainteresowany, jakie zmiany zostaną poczynione w nowym Highlanderze, bo zakładam, że schemat historii będzie taki sam, czyli mamy nieśmiertelnych, którzy walczą ze sobą.
Pytanie, jest, której historii?
No, liczę, że jednak tej klasycznej, że zrobią tutaj samowystarczalną historię, która nie będzie domagać się sequela, bo ewidentnie ten film nie był kręcony z myślą o zrobieniu kolejnych części, o zrobieniu sagi całej i jeszcze serialu. Chociaż temat, jak się okazuje, jest całkiem nośny i można go wypełnić różnymi rzeczami, bo film się skończył, także wiemy, co się wydarzyło. Każdy bohater miał swój, jak to się też ładnie mówi, łuk postaci. Wylądowali wszyscy tam, gdzie mieli wylądować. Historia jest zamknięta, wjeżdżają napisy, widz czuje się usatysfakcjonowany obejrzaną historią, po czym mija 5 lat.
Napompowany utworem zespołu Queen, dokładnie, który jest na napisach końcowych, dokładnie, i wychodzi z kina, mija 5 lat.
Jest rok 1991, czyli rok, w którym, to jest bardzo ważne dla porównania pewnych elementów, w którym wyszedł Terminator, część druga. Rok, w którym, nie, rok po Batmanie, też część druga Tima Burtona. I mamy film Highlander, który, przepraszam, mamy film Highlander 2, który po naszemu nazywa się Nowe Życie. Chyba?
Zszybczenie, już ustaliliśmy.
Dokładnie, zszybczenie.
Highlander 2 The Quickening, który jest sequelem bezpośrednim, i widziałem krótką rozmowę, a właściwie fragment tej rozmowy z twórcami, którzy powiedzieli, no skąd się wziął ten pomysł na pochodzenie nieśmiertelnych? No wziął się stąd, że wszyscy nas pytali, skąd oni się biorą i żeby to wyjaśnić, a my nie mieliśmy żadnego pomysłu. No więc w końcu wpadliśmy na to, że co? Jak, co się robi,
o
jak
Jezus
się...
Jezus Maria, dwie rzeczy są, Hubert, to są dwa wyjaśnienia, które
poczekaj,
są...
właśnie, chciałem ci powiedzieć, że pierwsze wyjaśnienie oczywiste to jest to, kosmici są, druga rzecz to jest podróż w czasie. I twórcy postanowili, w zależności od tego, na którym etapie powstawania filmu Highlander 2, postanowili wybrać jedną albo drugą odpowiedź.
To jest film, obie są prawdziwe.
Więc chciałem cię poinformować, że wersję, którą oglądaliśmy my,
to jest wersja filmu Highlander 2004.
Tak, to jest wersja Special Edition 2004, która powstała jako dodatkowa przeróbka z dodatkowymi komputerowymi efektami. Nie wiem, czy je zauważyłeś.
Nie
wiem, czy je zauważyłeś, ale zaraz do tego dojdziemy. Wersji tak zwanej Renegade Edition. Ponieważ oryginalna wersja zmontowana na potrzeby kin amerykańskich miała niecałe półtorej godziny. Dokładnie chyba godzinę 25. W związku z tym wiele scen z tych, których miałeś okazję doświadczyć w trakcie niedawnego seansu.
Nie było w kinie
lata
temu. No.
A także była tam wersja z obcą planetą pod nazwą Zeist, z której pochodzą podobno nieśmiertelni, co jest zupełnie bez sensu. I że oni się znali, ale potem jednak się już nie znali. I że ten Ramirez to był ten czarnoksiężnik z planety Zeist, a potem ich wysłali na Ziemię w 1500 roku, co jest bez sensu, bo w pierwszej części on mówi, że już żyje kilkaset lat.
Tak.
I cała masa takich rzeczy, więc później w wersji, która powstała, żeby te problemy wszystkie naprawić, zostały przemontowane dialogi tak, żeby nazwa planety Zeist nie padała ani razu i że fabuła oryginalnie toczy się w dalekiej, dalekiej przeszłości, w jakimś nieistniejącym już zaawansowanym technologicznie świecie, podobnym do Atlantydy. I że oni tym razem są wysyłani w przyszłość przez swoich mocodawców, co też jakby kompletnie nie trzyma się kupy, ale
powiedzmy,
że tak, że można to przyjąć. Ale Filip, najważniejsze jest to, że dla filmu Highlander 2 The Quickening nie ma to żadnego znaczenia. Ja byłem tak zachwycony seansem, bo chyba też pierwszy raz albo drugi raz w życiu widziałem, nie pamiętam nawet jaką wersję widziałem wcześniej, ale tak bardzo świadomie po raz pierwszy ten film obejrzałem i jestem tak fantastycznie zachwycony i jestem zdania, że w tym filmie jest tyle świetnych pomysłów i tyle całkiem sprawnie zerżniętych pomysłów, chociażby właśnie z Łowcy Androidów, że absolutnie nie rozumiem nagonki na ten film. Jest to tak cudowna katastrofa.
To jest,
jest to film,
katastrofa,
który się tak piękny sposób nie udał, że to nawet nie jest film, który jest tak zły, że jest dobry. To jest film, który zupełnie jakby przeskakuje jakąkolwiek klasyfikację i on totalnie mnie zahipnotyzował.
Tak, to jest trochę tak jak oglądanie wypadku samochodowego. Są ludzie, którzy, wiesz, nie potrafią odwrócić wzroku na zasadzie i zwalniają na drodze i robi się korek, tak? Bo wszyscy patrzą, jak samochód się rozbił, uderzając w coś tam. A czy są trupy, Hubert? Nie wiadomo, ale trzeba spojrzeć.
Nie wiem, czy to jest też kwestia może tego zdecydowanie niższej jakości materiału filmowego, na którym kręcony był ten film, on ma takie fantastyczne...
Te sceny, które nie zostały, nie mieli materiału bazowego, który był odpowiednio wysokiej jakości, tak. I nagle się pojawia taka kasza, taki brud.
I to kasza, to ziarno, te wszystkie takie właśnie wizualne niedoróbki, rozmywające się kolory, to wszystko tylko się dokłada do tego mojego efektu fascynacji absolutnie tym filmem.
Ja trochę żałuję, że my tego filmu, Huber, takie są okoliczności, które wymusiły oglądanie tych obydwu filmów osobno, ale tak jak pierwszy film, on się broni bez jakichś specjalnych wytłumaczeń, ma swoje wady, jest znakiem czasów i tak dalej, ale to jest film, który jest rzetelnym, porządnym, dobrze przemyślanym projektem. Nawet współczesne filmy, albo przede wszystkim współczesne filmy, mają dużo więcej wad. Nawet jeżeli mówimy o takich passion projects, to dwójka jest przykładem sequela, który jest tak właśnie totalnie od czapy zrobionym. Zupełnie jest pomysł na zasadzie... Dobra, wrzućmy to do scenariusza. Nie wiem po co, ale może coś z tego będzie, że to jest film imprezowy. To jest film, który się ogląda w trakcie picia piwka, w trakcie gryzienia chiperków lub innych nachosów.
Ale trzeba docenić odwagę twórców, że nie poszli w oczywistą stronę, czyli słuchajcie, mamy zamkniętą historię, Connor McCloud wygrał, w związku z tym naturalnym pomysłem na kontynuację jest prequel. To znaczy mamy 500 lat do zagospodarowania
dokładnie,
z życia Connora McClouda.
No.
To wykorzystajmy to, żeby pokazać jakąś historię z jego przeszłości. Nie, oni poszli w dużo odważniejsze. To znaczy postanowiliśmy zignorować to, co się wydarzyło w pierwszym filmie.
Zachowując postanowiliśmy tylko coś tam.
Wymyślić zupełnie nową historię. Postanowiliśmy zostawić tylko... właściwie główne dwie postacie z pierwszego filmu i całą resztę wymyślić od nowa i postanowiliśmy osadzić film w dalekie, jak na tamte czasy, bo to akcja się toczy w 2024 roku.
To bardzo mi się podoba. Mówię, ciekawe jak wygląda ten 2024.
Tak, i osadźmy akcję w dalekiej przyszłości, żebyśmy mogli wydać dużo kasy na przygotowanie niezbyt zaawansowanej, cyberpunkowej scenografii.
Ojej, ja mam notatki. Mam więcej notatek dotyczących części drugiej niż części pierwszej, bo były pisane w trakcie oglądania i właśnie pierwsza dotyczy tego, że ja wiedziałem, bo sobie przeczytałem o tych różnych wersjach, więc mówię, jakim cudem mogli wrzucić kosmitów do tej wersji
uniwersum. Ale w wersji, uniwersum, którą nie oglądałeś, nie było kosmitów.
Nie, ja wiem, więc to, co oglądaliśmy, nie było, ale jakby wiem.
Ale i tak więc... czułeś, że byli.
Tak,
nie?
Tak, ja mówię, no bo to jest planeta Zeiss, o której nazwa nigdy nie pada, ale no to jest jakaś właśnie pustynna cywilizacja, taka podrabiana Duna, bardzo niedobrze podrabiana Duna, która wygląda gorzej niż Duna sprzed lat 7, bo z 84 jest przecież Duna Lyncha.
Mogę ci przerwać na
Proszę,
chwilę?
Oczywiście.
Bo chciałem właśnie nawiązać do tego, że tak jak pierwszy film pojawiały się u mnie skojarzenia do pierwszego Terminatora, to w przypadku drugiego filmu jest tych skojarzeń dużo więcej. Oczywiście Łowca Androidów,
tak.
Ale też Robocop, bo tam są te śmieszne takie reklamy tej korporacji i takie trochę
Shield Corporation.
Tak, dystopijna przyszłość jest zupełnie jak w Robocopie. Właśnie Duna, ale ta lynchowa Duna w momentach, kiedy mamy elementy z przeszłości. Jest to niesamowite, z jak wielu źródeł oni zaczerpnęli inspirację.
Tak, inspirację. Chciałem powiedzieć, że to miasto wykreowane na potrzeby drugiej części Nieśmiertelnego, czyli Nowy Jork, Anno Domini 2024, to jest Gotham City Tima Burtona i też zbudowali bardzo ładne te dekoracje, bardzo jakby intensywnie...
Może tak, rzeczywiście, bo ta opera i to wszystko...
Opera, te wszystkie, wiesz, para buchająca z tych wszystkich kratek, te dziwne narośla technologiczne na tych starych kamienicach,
tak, Batman,
te bezsensowne chodniki metalowe nad drogą, pociąg, który przejeżdża przez środek miasta z jakiegoś powodu i inne tak. tego typu rzeczy.
Wiesz co, wydaje mi się, że tak z takich współczesnych rzeczy to chyba najbliżej klimatem do tego był Altered Carbon.
No, jest coś takiego, tak. Jest to przyszłość, gdzie dzieje się źle i korporacja trzyma wszystkich w szachu, bo ma produkt, bez którego nie możemy żyć, a okazuje się, że możemy, bo oni nas oszukują, Hubert, kto by się spodziewał. I tak, i dwie rzeczy, no w zasadzie trzy, które były w tym pierwszym akcie, na które zwróciłem uwagę, A może nawet więcej. Nie będę liczył. Będę wymieniał. Hubert, pierwsza rzecz to jest taka, mówią: ej, pamiętacie, jakie mieliśmy zajebiste otwarcie pierwszego filmu? Robimy to samo, ale inaczej, co jest generalnie bardzo dobrym zamysłem. Jest opera, która jest nie do końca elegancka, bo dziury w dachu, bo zakryte meble, tak, fotele tą folią.
Tak, kapiące do wiadra. Tak.
I jest lot kamery przez co? Zaludnione. O, tego słowa szukałem. Zaludnione przez statystów miejsce, scena, jest opera, dzieje się, siedzą ludzie i mówię, gdzie będzie Connor? Bo oczywiście, że kamera zdąża do niego, ale o nie, Hubert, on jest stary, ma siwe włosy i mówi takim dziwnie wiszczącym głosem.
W ogóle liczba głosów, jak na jakie musiał się tutaj Christopher Lambert posilić w całej serii Highlander, jest
ale
bardzo
Ale mówię, jakby na razie nie ma żadnej katastrofy, wszystko jest super. Ja mówię, okej, okay, widać budżet, jest fajna scenografia, jest to jakby na bogato, o, Connor jest stary, wszystko się zgadza. Zyskał nagrodę.
A potem przeskakujemy na pustynię. Na
tych... A potem mówię, zaraz, co tu się dzieje? Co to jest za dziwna planeta? I też właśnie, bo to było stwierdzenie, to czego nie mogli wyciąć, bo to była część dialogu, że wiesz, all the, kurde, sprawiedliwi people of the planet, czy coś takiego. Mówię, kto tak mówi? Tak się nie mówi, jak się jest jedyną zaludnioną planetą w tym, czy w tej części kosmosu, ale nieważne. Więc to jest ta jedna rzecz. Druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest właśnie, że generał Katana. Ja wiedziałem, że on się nazywa Katana, ale sam fakt, że jakieś dobre, potrzebujemy dobre słowo, takie, wiesz, drapieżne, takie, które wyraża jakąś taką grozę, męskość. Więc cytując innego klasyka, General Japanese Sword.
Tak, dokładnie.
I potem jest...
Ale fakt, że to jest Mike Ironside, który wchodzi... Nie. Na maksymalne piętro po prostu dziwności aktorskiej, podkręca do 11 to, co pokazuje w innych filmach. Chyba najbliżej mu jest tutaj do postaci Bad Guy'a z Total Recall, z pamięci absolutnej, aczkolwiek jest tak totalnym zidiociałym szaleńcem, jakby tak, kompletnie nie rozumiem ani jego podejścia, ani motywacji. Jest kombinacją generała Zoda i jakiegoś totalnego maniaka. Trochę ma też tego Kurgana. Z pierwszego Highlandera, więc jest jakąś taką diabelną hybrydą i widać, że on się tak absolutnie bawi tą rolą i widzę w jego oczach, że on mówi, to nie jest poważny film, ja nie będę go traktował nawet
Się chociaż będę bawił, dokładnie. I ja to akceptuję, bo to bardzo pasuje do stylistyki całego tego filmu, ale i tutaj mamy combo, które jakby w pełni mi uświadomiło właśnie, z jakim filmem mamy do czynienia, bo wiadomo, ja wiedziałem, ja sobie poczytałem o tym, więc ja się nastawiłem odpowiednio, że to nie będzie dobre, ale że bardzo łatwo będzie w tej niedobrości znaleźć duży ładunek dobrej zabawy. I tu jest właśnie combo pod tytułem przepiękna Virginia Madsen, słynna terrorystka, szuka Connora McLeoda, bo on pomógł zbudować, bo to jest, państwo może nie oglądali drugiej części Highlandera, to musimy powiedzieć. Na Ziemi dzieje się źle, bo dawno, dawno temu słońce wystrzeliło mnóstwo złego promieniowania, więc trzeba było ludzi ochronić przed śmiercią z powietrza.
Zresztą chciałem powiedzieć, że bardzo sprytnie usunięta została ukochana Connora McLeoda,
tak, zakryta
z pierwszej
maską
części, ponieważ ona między innymi oberwała promieniowaniem słonecznym, tak, i umarła.
Kazała mu obiecać, że to naprawi, więc naprawił. Ze swoim kumplem naukowcem wymyślili specjalną tarczę, która chroni Ziemię przed promieniowaniem.
Właśnie tu się pojawiło moje pytanie, czy on nie stał się automatycznie i w pełni wszechwiedzący po tym, jak wygrał
wszystkie
w turnieju?
Ludzi?
W związku z tym chyba zbudowanie tego typu rozwiązania, czy naprawienia problemu dziury ozonowej powinno być dla niego jak, za przeproszeniem, pierdnięcie.
I prawdopodobnie było, tylko może chciał, jako że jest dobrym człowiekiem, Hubert, nie chciał sukcesu tylko dla siebie, tylko się nim podzielił ze swoim kumplem naukowcem.
On jest skromny, on chce tylko antyki sprzedawać i nic więcej.
Fajne laski mieć z boku, tak. Więc gdy ona go odnajduje, bo jest potrzeba sprawdzenia, czy faktycznie te informacje o promieniowaniu, które korporacja SHIELD oficjalnie publikuje, są prawdziwe, i okazuje się, że nie, bo terroryści napadli na headquarters, bazę, i odkryli w komputerze, że jednak promieniowanie jest okej, na zielono było napisane, promieniowanie very good. Więc mówią, o nie, to idę do Connora McLeoda, który pomógł zbudować to, żeby teraz to zniszczyć. I ona znajduje tego starego, siwego Connora McLeoda, którego nagle atakują motomyszy z Marsa, tych dwóch kurdyckich jeżozwierzy.
Dwa cybernetyczne jeże, tak.
Jezus Maria. Jak ja zacząłem to oglądać...
Oni wyglądali trochę jak z pana Kleksa. To
tak,
jest
tym... tak, to jest taki przykład... Wsadźmy ludzi w jakiś kostium, ale nie za bardzo. Czyli te takie druty im wsadzili w te natapirowane włosy, tak? Pomalowali ich srebrną farbą.
Skórzano lateksowe wdzianko.
I wsadzili ich na te latające deskorolki, które jednocześnie były... tu bardzo było widać linki. Szczególnie jak
oni się ganiali...
Connor wsiadł na swoją.
Tak, jak on na tym... glajderze Zielonego Goblina, a tak, on z tymi skrzydłami, tak, jak oni się ganiali po tych ulicach i te linki na każdym absolutnie tak, ujęciu było widać.
Więc mówię, oho, już jest dobrze. I potem jak on uciął łeb jednemu, więc najwyraźniej inny człowiek z przeszłości też gwarantuje ci boost do zdrówka.
Nie, to jest nie, bo to jest wszystko ustalone. To był potem dialog między ukochaną a Connorem. Było, że jesteś śmiertelny tam, ale nieśmiertelny tu. Chyba, że zabijesz wszystkich tu, albo przyleci ktoś stamtąd i zabijesz go tutaj. A on powiedział, no coś w tym stylu. I to jest, więc jeśli ktoś, współcześnie chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś do dzisiaj uważa, że sentencja w jakiś sposób Palpatine wrócił jest słabym wyjaśnieniem czegokolwiek, to powinien obejrzeć serię filmów o nieśmiertelnych, bo tam tego typu wyjaśnienia są co 15 minut.
No i właśnie, i dokładnie i teraz mamy tą bardzo rozbudowaną, ona trwa chyba z 8 minut, ta scena, jak oni się ganiają i próbują się zabić nawzajem, Jerzy z kosmosu i Connor McCloud, ale tak, ucina mu...
Na schodkach u góry, tak, potem na schodkach u góry, potem w pociągu.
Tak, potem jednemu typowi łeb ucina pociąg, bardzo ładnie kukiełkę zresztą odpada mu ta głowa. Connor McCloud dostaje boost, staje się młody, tak, i zabija tego drugiego, wrzucając go w ścianę elektryczną po uprzednim ucięciu mu głowy zwykłą linką.
I wykorzystuje kolejny boost energetyczny do tego, żeby przywołać swojego kolegę Ramireza, tak, z którym okazuje się, że mają diadę mocy. Chciałem powiedzieć, że wszystkie pomysły do Rise of the Skywalker zostały zerżnięte z tego filmu. To jest zupełnie niesamowite.
Tak, bo Ramirez też ma moc. To zresztą Force Push był Spanish, nie, Scottish Force Push pod koniec filmu. No, więc tak, ale to mi się... Ale to było, powiedzmy, to był pomysł w tym, bo w całej tej absurdalnie po prostu niedobrej scenie, która generowała tak dużo radości, był ten moment, że on tam Ramirez, my old friend! I się pojawia tylko jego cień. Taki symboliczny i on go, wiesz, o, tu jest teraz ochrona, więc rozumiem, że no, powiedzmy, że okej. I w momencie, kiedy, tu jest bardzo istotne, piękna terrorystka Virginia Madsen poznała Connora McClouda na żywo jakieś 30 minut wcześniej.
I miał 90 lat,
tak, i zobaczyła, że ma jednak 35, dotknęła jego twarzy, po czym momentalnie poszli do alejki się grzmocić. Ja mówię, jak to się w ogóle zadziało? Jak to jest możliwe?
Chciałem powiedzieć, że to jest scena, której w oryginalnej wersji 90-minutowej nie było. Właśnie, tylko skończyło się na pocałunku, a także kolejność była trochę przemontowana, bo było tak, że ona go spotkała, zanim jeszcze jeżozwierze przyleciały z planety Zeist. W związku z tym też nie było tej sceny, gdzie on się skaleczył i mu się wyleczyła dłoń, bo już czuł, że coś się dzieje. Więc tak, ta scena została dodana w tej wersji, nazwijmy to reżyserskiej, ale tak, to jest tak szalenie absurdalne, że oni się poznali 3 minuty temu i on miał 90 lat, a teraz on ma 35 i w związku z tym natychmiast ona się w nim zakochuje, bo się dowiaduje, że jest nieśmiertelny. To jest rzecz, która kobietom się podoba, Filipowi. Jak ktoś jest nieśmiertelny, to nie ma żadnych oporów. W związku z tym natychmiast uprawiają seks w brudnej alejce, po czym jakby przychodzą do porządku dziennego nad tym i jakby dalej akcja się toczy.
Tak, potem byli u niego w domu, jego bogatym domu. Ona założyła sobie dywan na siebie, bo to wyglądało jakby ten karmazynowy taki, kurde, wielki szlafrok. I on jej opowiada rzeczy, i ona mu opowiada rzeczy. I się poznają dopiero. To jest, wiesz, tinderowa randka współczesna, że dopiero dowiadujemy się o sobie rzeczy po... Okay.
Tak, natomiast zupełnie i tu nie ironicznie, wszystkimi fajnymi sekwencjami w tym filmie są wszystkie sekwencje, w których Sean Connery, który przywrócony do życia, pojawia się w dalekiej przyszłości, a dla siebie jeszcze bardziej dalekiej przyszłości. I fakt, jak on się mierzy z tymi wszystkimi elementami, jest tak bardzo pozytywnie 90-sowo komiczny.
Tak, to jest, tak, to jest comic relief.
To jest tak niewinnie, tak. Po prostu przyjemnie zabawne, że to się zupełnie nieironicznie bardzo fajnie ogląda. Ta cała scena u krawca, zwłaszcza kiedy przykładają mu miarkę do szyi.
Mam to w notatkach. Montaż ubierania Connerego bardzo spoko, a potem mówię, no proszę, jaki mu skroili garniturek, elegancki mężczyzna, wszystko się zgadza. To, w jaki sposób reaguje na nowości technologiczne świata, w którym się znalazł, że no, fly car, takie tam wszystkie te ze swoim pięknym akcentem, którego nawet nie próbuje udawać, że ma jakikolwiek inny, on już jest po prostu, to jest Sean Connery. Więc to tak, to się wszystko pięknie zgadza, ale zaraz po tym, jak mamy Pomijam już to, że tak, film, druga część bardzo często zaprzecza jedynce i fakt, dlaczego on ma swój miecz, odzyskał go w jaki sposób. Ten miecz, co go stracił w poprzednim filmie, oddał go Connorowi, ma go od razu z powrotem. Why?
Tak, no bo został przywrócony...
Bo wydrukował się w 3D w przeszłości cały Gramire ze swoim mieczem.
Jak w Matrixie to jest digital representation of your coś tam self.
Residual self-image. It is the mental projection of your digital self.
To jest jego reprezentacja. On widzi się z mieczem, w związku z tym jak powrócił z martwych, to powrócił także
Ale to jest, nieironicznie fajna sekwencja. Tutaj są takie żarty, których można się spodziewać, ale to w jaki sposób one są podane, to się wszystko zgadza, jest okej. Okay. I to jest mi się bardzo podoba, że mamy tą całą sekwencję i film ci mówi, słuchaj, może pomyślałeś, że będzie już normalnie do końca. Otóż nie, Marianie, bo wraca katana, to znaczy wraca. Przenosi się z przeszłości do teraźniejszości generał Katana.
Strasznie mi się w ogóle podoba, że ta przeszłość / planeta Zeiss to jest po prostu jakaś jaskinia, w której oni mają fantastyczny wyświetlacz holograficzny, w którym jest napisany Nowy Jork, rok 2024 i on sobie patrzy jak dokładnie z tej samej kamery, którą widzowie widzą akcję, to on widzi, co tam sobie Connor McCloud porabia w tej przyszłości i mówi, no dobra, i mówi to samo, co mówił potem Thanos, więc po raz kolejny mamy pomysł absolutnie skopiowany, jak chcesz coś zrobić
samemu,
więc się przenosi do przyszłości, ewentualnie na planetę Ziemię, w zależności od tego, jaka wersja wam się wylosuje. Aha, to w ogóle po czym poznać, którą wersję się ogląda? No. Jeśli jest planeta Zeist i to znaczy, że to jest wersja oryginalna, jeśli nie ma planety Zeist, ale jest czerwonawa tarcza, to jest wersja Renegade Edition, a jeśli jest niebieska tarcza, to jest to wersja z 2004 roku lub późniejsza.
Special.
Tak, bo tam został przywrócony oryginalny kolor tarczy, który z jakiegoś powodu nie mógł być w oryginalnej wersji wykorzystany, co jest strasznie śmieszne, bo wszystkie ujęcia mają taki bardzo głęboki niebieską poświatę na sobie. Absolutnie wszystkie ujęcia w tym filmie, co miało właśnie być efektem światła tej tarczy. Elektromagnetycznej tarczy, ale z jakiegoś powodu potem zrobili ją czerwoną w tej wersji oryginalnej.
Bo może, wiesz, czerwony równa się zły, Hubert.
Bardzo możliwe, więc to jest, a może chodziło po prostu, chociaż nie, tej sceny chyba też oryginalnej wersji nie było, gdzie oni udają się nad tą tarczę, tylko po prostu przyjmują do wiadomości w tej oryginalnej wersji, że no już warstwa ozonowa jest okej, dobra, to idziemy zniszczyć tarczę. Tutaj przynajmniej podejmują ten wysiłek, żeby się wspiąć na Mount Everest w cywilnych ciuchach i zobaczyć, że nad tarczą jest normalne, piękne.
Tak, ale zanim do tego dojdziemy, to właśnie wraca generał Katana, który z jakiegoś powodu ten teleport z przeszłości powoduje, że on się zamienia w kulę armatnią, która wbija się pod ziemię głęboko i trafia
do pociągu
do jadącego wagonu metra. I w tym momencie zaczyna się najbardziej absurdalna sekwencja całego filmu. Pod tytułem generał Katana zauważa, że są cywile. Jak są cywile, to oczywiście jest haha, możemy się pobawić. Więc sobie zupełnie od niechcenia zabija typa, który ogląda Godzillę w okularze swoim wirtualnym. Po czym postanawia przejąć kontrolę nad pociągiem i...
przyspiesza nim do 800 km na godzinę mniej więcej, robiąc zupełnie genialne, szalone miny przy tym, które są bardzo wielokrotnie pokazywane. Czasami wykorzystane są dokładnie te same ujęcia, żeby ta scena trwała odrobinę dłużej, po czym okazuje się, że pociąg, który pędzi prawie 1000 km na godzinę, zatrzymuje się po prostu po tym, jak przebija się przez mały murek i nic mu absolutnie nie jest. Więc jest to jedna z lepszych scen w ogóle w historii kina i wydaje mi się, że Michael Ironside tutaj mógł pokazać, na czym polega prawdziwe aktorstwo.
Ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy w czasie sekwencji z pociągiem podziemnym. Mianowicie, po pierwsze mówię, o, tutaj się inspirowali tą sceną, może nieświadomie, ale twórcy Invincible i jednego z odcinków w pierwszym sezonie, kiedy Omni-Man używa swojego syna Marka do zmasakrowania połowy Chicago i go trzyma tak gębą prosto w pociąg metra. A drugą było to, jak w randomowych momentach były używane kukły ludzi, którzy od tej prędkości są rzucani na ścianę pociągu. I jedno zupełnie wstawione z nienacka, bo ujęcie jak tego kolesia, to takie oczy ma wyłpiaste i to też jest taka gumowa lalka, która robi takie oczy. Mówię, okej, to rozumiem. To już jesteśmy w drugiej połowie filmu, to znaczy, że będzie tylko lepiej teraz. Może już nie było aż tak dobrze, ale sekwencja z pociągiem w tej części filmu to jest tak zwany highlight.
Nie, no potem mamy jeszcze sekwencję pościgu, jak się próbują dostać do tych właściwych koordynatów, żeby zobaczyć, co jest nad tarczą.
Tak, to
potem
też jest pytanie, jak oni się wspięli, Hubert, tą drabiną na szczyt góry, która z jakiegoś powodu jest wyższa niż tarcza, która z kosmosu
tak,
leci.
Była też tam przecież tabliczka. Uwaga, to jest wyjście ponad tarczę, nie wchodzić. I bardzo chciałem powiedzieć, że tutaj akurat Christopher Lambert zachował się bardzo niedżentelmeńsko, ponieważ poszedł przodem, a przecież powinien panią asekurować na tej drabinie, prawda?
Wszyscy wiedzą, że mężczyzna wchodzi za kobietą.
Dokładnie, tak. Żeby w razie czego, gdyby miała upaść, to że ją jeszcze złapie. A tymczasem mówi, no dobra, chodź, już nie marudź, chodź za mną. Ale potem wszystko się dobrze kończy, widzą piękne niebo, wiedzą, że tarczę można spokojnie wyłączyć, więc spotykają swojego kolegę Ramireza, wspominają przeszłość, wspominają swoją historię, udają się do bazy siepaczy zła. Koleś, który jest prezesem całej korporacji, czyli pan ordynator z chorych doktorów,
tak.
Jest tak fantastycznie komediową postacią. Tak? I tutaj ewidentnie inspirowanie się Blade Runnerem na każdym możliwym etapie tego filmu. Mamy średnio, że tak powiem, angażującą sekwencję przedzierania się przez tę tajną bazę.
Średnio angażująca sekwencja, która w ogóle mi się teraz przypomniało, bo to jest cofka do początku prawie że filmu, ale to co powiedziałeś wcześniej, że pan Katana i jego ludzie z planety Zeiss, która jest przeszłością tak naprawdę Ziemi, oglądają se na hologramie sekwencje ze współczesności, to z kolei tam jest na początku, jak źli terroryści atakują bazę korporacji S.H.I.E.L.D. i koleś pyta, jak w dobrej grze skradankowej, słyszałeś coś? Nie, to wiatr. To jak oni się na tej linie za przeproszeniem spuszczają do tego zbiornika z chłodziwem czy z czymkolwiek.
To nie to. Waliłem gruchę do głównego zbiornika.
To gość, który siedzi w dyżurce ochrony, ma te monitory z kamerą. I z jakiegoś powodu ta kamera security, ona robi zwrot w stronę tego typa, co siedzi w wodzie. Ja mówię, jak to? Ja wiem, bo filmowo to pasuje, bo to jest przejście.
To jest technologia,
ale przejście...
AI, że się ona tam, gdzie coś się
tak,
dzieje.
Ale przejścia w drugim filmie nie mają, wiesz, nic nie mają na przejścia w pierwszym filmie, więc to było tylko nędzna namiastka, ale jesteśmy w tym samym miejscu fizycznie teraz pod koniec filmu, w tej samej bazie. Więc tak. Przedzieranie nie bardzo, ale musimy zdążyć do drabiny,
potem
to się
mamy,
udało i jest
tak,
właśnie śruba, o której już
wspomnieliśmy. Potem mamy główną pułapkę, która polega na tym, że z sufitu bardzo powoli idzie jakiś taki pseudometalowy, aluminiowy wiatrak, który
i to jest pytanie, czy to był wiatrak, który coś miał robić, czy to była pułapka na ludzi, którzy chcieli się dostać tam.
Właśnie, to wyglądało jak jakiś wiatrak funkcyjny, który został wykorzystany do niecnych celów i pan Ramirez wykorzystuje całą siłę życiową, zresztą wygłaszając przy tym całkiem nie najgorszą sentencję dotyczącą sensu życia, więc wykorzystuje swoją szkocką, mimo że to jest hiszpańska...
Hiszpański Egipcjanin wykorzystuje szkockie pchnięcie
tak,
mocy.
Bo nagle się pojawiają dudy, które powodują, że on ma magiczną siłę w ręce, która odpycha metalowy wiatrak, po czym zamiast pójść z nimi przez drzwi, to tam zostaje i umiera z jakiegoś powodu, mimo tego, że miał 100 razy czas po prostu zrobić ten jeden krok w prawo, żeby pójść dalej razem z nimi.
O Jezu, no,
tak?
No, no.
Ale to pozwala Connorowi McCloudowi przejąć jego miecz, żeby następnie przy samym sercu tarczy doszło do pojedynku z panem Kataną, który jest jednym z najbardziej nieinspirujących pojedynków na miecze w historii kina. Absolutnie nic się nie dzieje tam. Jest prawo, lewo, góra, dół. O nie, przegrałem. Connor McCloud dostaje znowu zszybczenia, ale wykorzystuje tym razem to zszybczenie do tego, żeby zniszczyć tarczę. Zniszczy się satelita, która nadaje tarczę z kosmosu i jest happy end. Chyba, że oglądacie wersję, która nie wiem, czy to jest już oryginalna,
że
czy europejska.
Że oni się teleportują na planetę, tak?
Tak, że oni się całują i zamiast ujęcia na ozdrowioną planetę Ziemia, mamy ujęcie teleportacji na planetę Zeist.
Tak, więc tutaj mamy tą wersję, która działa dużo lepiej, bo to jest to, czym się tak zachwycaliśmy, oglądając Grindhouse w dyptyku tarantinowsko-rodriguezowskim dawno temu, czyli jak dziewczyny skopały stuntmana, to pojawiły się napisy. Wygrały, koniec filmu. Więc tutaj też Connor McCloud wygrał, zniszczył tarczę, Ziemia się ozdrowiła, koniec filmu.
I to jest kolejny dowód na to, że jest to jeden... z najlepszych filmów w historii ludzkości. Jestem, oczywiście, mówię to teraz z pewnego rodzaju przekąsem, natomiast zupełnie szczerze mówię, że dawno, dawno już żaden film nie zafascynował mnie w trakcie oglądania w taki sposób, jak to zrobił film Nieśmiertelny 2, co jest samo w sobie wydaje mi się wielkim osiągnięciem. Chciałem też zwrócić uwagę, że pomimo tego, że nie stanowiło to głównego elementu tego filmu, to w tej części wciąż pojawia się muzyka Queen. Mm-hmm. Bardzo fajny jest ten moment, jak on wchodzi do baru i sobie na szafie grającej włącza ten sztandarowy utwór Queen z Nieśmiertelnego. Więc tutaj jeszcze budżet na Queen został, natomiast w kolejnych częściach już bardzo mocno go nie było.
Dobrze, Hubert, wiem z dobrego źródła, jakim jest Hubert, że obejrzałeś Trójeczkę, zdążyłeś obejrzeć przed nagraniem. I co ty na to? Bo ja tylko zdążyłem przeczytać, że tak się przestraszyli twórcy tego, że Dwójka została przyjęta bardzo źle, że nie zarobiła pieniędzy i że w ogóle jest wyśmiewana, że dlaczego sami sobie przeczycie, że Trójka jest de facto nową Dwójką.
Trójka jest de facto nową Dwójką, a właściwie jest ponownym opowiedzeniem Jedynki, tylko że toczy się po Jedynce, ale zasadniczo to jest dokładnie ta sama historia, która w pierwszej części, bo okazuje się, że Filip, Connor McCloud, zaczyna się film od tego, że Connor McCloud mówi, że po tym jak moja pierwsza wielka miłość umarła, postanowiłem pojechać do Japonii, żeby znaleźć czarnoksiężnika, u którego trenował mój mentor Ramirez i mieszkałem razem z nim w jaskini i on tam mnie nauczył wielu różnych rzeczy, między innymi jak zabrać miecz drugiemu nieśmiertelnemu, tak żeby go pokonać bez broni, po czym okazuje się, że w tamtych czasach w okolicach Japonii grasował inny bardzo niebezpieczny nieśmiertelny.
Nie.
Chyba to miał być taki trochę Genghis Khan, ale był to Mario van Peebles, który jak dobrze wiemy wygląda bardziej jak Ice-T niż jak Genghis Khan. W związku z tym on się tam pojawia, zabija czarnoksiężnika, ale czarnoksiężnik nie jest w ciemię bity i zastawił na niego pułapkę. Aha. I powiedział, haha, zabiłeś mnie, ale zostaniesz uwięziony w tej kamienicy, chciałem powiedzieć, w tej jaskini.
Jaskina to jest swego rodzaju kamienica, Hubert, to się zgadza.
Zostaniesz uwięziony w mojej jaskini po wsze czasy. I co się okazuje, że tak naprawdę, jak Connor McCloud w pierwszej części wygrał, to tak naprawdę nie wygrał, bo oni dalej byli uwięzieni w tej kamienicy. Więc kiedy w końcu ze względu na badania archeologiczne, które się toczyły w tamtych czasach, oni wychodzą z tej jaskini, czy też kamienicy, to cała gra rozpoczyna się od nowa. Aha. I Connor McCloud, który ma już teraz adoptowanego syna w Marrakeszu, musi powrócić do Nowego Jorku, żeby zmierzyć się z Mario van Peebelsem, przelecieć kolejną kobietę, tym razem dużo bardziej intensywnie niż w poprzednich częściach, bo tutaj już mamy taką klasyczną scenę
softcore
erotyk z VHS-ów z lat 90. Widać kawałek cycka, kawałek łona, męskie dupsko, wszystko oczywiście w ciemnym pomieszczeniu, żeby nie było to zbyt oczywiste.
Nice.
Jest intensywna muzyka i cała ta historia opowiada się od zera z tym twistem, że po zabiciu czarnoksiężnika japońskiego pan Mario van Peebles zyskał magiczne moce. W związku z tym potrafi się transformować w zwierzęta, potrafi się transformować w innych ludzi, potrafi się teleportować, potrafi robić różne inne cuda. I czy Connor McCloud poradzi sobie z tym wyzwaniem? Tak, oczywiście, że poradzi sobie z tym wyzwaniem. Filip, chciałem powiedzieć, że film Highlander 3, który też występuje w kilku albo kilkunastu wersjach,
to też jest czasami nazywa
się
Blade Runnerem,
czasami nazywa się Wizard, czasami się nazywa Sorcerer, czasami się nazywa Final Dimension, czasami, tak jak ci wysłałem w wersji, którą oglądaliśmy, która pochodzi z niemieckiej dystrybucji, nazywa się Die Legende, więc jest tego bardzo dużo. Jest takim już niesilącym się na żadną oryginalność jednak, typowym straight to video, mimo tego, że miał premierę kinową, zdaje się ten film, ale jest najbardziej takim straight to video w części, które ja pamiętam. Mhm. Natomiast, Filip, jest jedna rzecz, która powoduje, że ten film absolutnie przeżywa odkupienie. W filmie Highlander 3 jest jedna z najlepszych scen montażu treningowego w historii kinematografii.
Wow.
Kiedy on w końcu powraca do Szkocji, żeby odtworzyć swój samurajski miecz w kuźni, która jest z pierwszej części, bo odkopuje tę kuźnię, którą porzucił przy wieży, która została zdewastowana, i dostaje magiczną kostkę japońskiej stali, z której potrafi wykuć miecz, i potem trenuje tym mieczem na wzgórzach Szkocji, i jest bardzo wiele ujęć. Teraz pewnie by to były dronowe ujęcia, wtedy to były ujęcia z helikoptera prawdopodobnie.
Trzęsące się.
Tak, które wiesz, otaczają go i on macha tą kataną w sposób, no powiedzmy, ćwierć profesjonalny na tych wzgórzach. Jednocześnie kobieta jego życia nowa go obserwuje i coraz bardziej się w nim zakochuje, po czym on płynie łódką i trenuje, albo biegnie znowu po plaży i widać w jego oczach, że on wspomina, jak z Ramirezem biegł po plaży w pierwszym filmie. I do tego jest zupełnie fantastyczna, irlandzka z jakiegoś powodu tradycyjna, folkowa pieśń pod tytułem Bonnie Portmore się nazywa ten utwór,
okay.
Która brzmi trochę jak, wiesz, Enya z Władcy Pierścieni. I to wszystko powoduje, że ja autentycznie dostałem gęsiej skórki.
Wow.
Ta chłopieńca po prostu fascynacja, wiesz, bohaterskimi sylwetkami się we mnie na nowo obudziła i zupełnie uczciwie jest to fantastyczna scena montażu treningowego, którą każdy powinien obejrzeć. Jest dostępna na YouTube jako wyekstraktowana scena, także jeśli nie chcecie obejrzeć całego filmu Highlander 3, to przynajmniej ten kawałek.
No dobrze, to teraz pozostają dwa pytania właśnie. Co zrobi nowy Highlander? Czy wskrzesi w nas choć trochę takiego, wiesz, zachwytu?
Nie, Filip, nie tak szybko, bo przed nami, nie wiem czy wiesz, są jeszcze dwa filmy z serii Highlander.
O Jezu. No.
A właściwie trzy. Nie, dwa filmy, jeden film animowany i dwa seriale.
Animacja jest, to nawet nie wiedziałem.
Tak, bo między 92 a 98
tak.
Był serial.
Tak, sześć sezonów czy ileś tam. No.
Tak, w którym okazuje się, że poza Connorem McCloudem mamy jeszcze kogo?
Duncana.
Tak jest i Duncan McCloud nie jest wcale bratem. Jest klansmenem, czyli z tego samego klanu, ale trochę młodszy.
Mm-hmm.
A w 2000 roku powstał film Highlander Endgame.
O proszę, a propos tych rzeczy, którymi się inspirują inni twórcy po latach, tak?
Właśnie chciałem powiedzieć, że okazuje się, że seria Nieśmiertelny jest inspiracją dla absolutnie wszystkich megakorporacji filmowych obecnych czasów. Ja myślałem, że ten film widziałem, wiesz?
A tymczasem okazuje się,
że ja widziałem pilota albo pierwszy odcinek serialu Highlander, w którym też występuje Christopher Lambert.
Tak.
I byłem przekonany, że to jest ta sama rzecz, a to jest coś zupełnie innego. A w 2007 powstał Highlander Źródło, który z migawek, które widziałem, jest filmem tak fantastycznie złym, że... No dobrze, wypadałoby go obejrzeć.
Ale to już teraz wspólny seans, bo jakby zabrnęliśmy za daleko, żeby już rozdzielać się, Hubert. My jesteśmy, wiesz, jesteśmy diadą jak Ramirez i McCloud.
Tak, tutaj się muszę, Filip, przyznać, że kiedy przygotowywałem się do nagrania tego odcinka, oglądając filmy z serii Nieśmiertelny, to sam się pozytywnie zaskoczyłem tym, jak bardzo wciągnął mnie ten lore tego świata. Świata, który jest jednym chyba z najbardziej niespójnych i autoprzeczącym sobie światem wśród produkcji filmowo-serialowych, bo przecież mamy oryginalnego Highlandera, mamy kontynuację w postaci dwójki, która następnie jest zignorowana przez część trzecią, mamy zupełnie alternatywną rzeczywistość w jednym serialu, która następnie jest kontynuowana w czwartej części filmowej i następnie mamy część piątą, która nie wiem, czy jest w jakikolwiek sposób powiązana zresztą.
No dobrze, ale ja się zgadzam, to wszystko jest piękne, ale nadal uważam, że zasadne jest pytanie, co zrobi nowy Highlander, żeby wskrzesić entuzjazm wśród widzów i wyobrażam sobie, że patrząc choćby na to, co Henry Cavill robił z mieczem w pierwszym odcinku pierwszego sezonu Wiedźmina, to jednak te walki bronią białą w nowym Highlanderze będą troszeczkę lepsze.
Jest szansa, że będą trochę bardziej widowiskowe, natomiast ja... Nie wiem, czy to na pewno posłuży tej serii, w sensie
ja wiem,
temu rebootowi.
On będzie dużo poważniejszy.
Znaczy, bardzo bym nie chciał, żeby to się zmieniło, wiesz, w Johna Wicka z katanami, nie? I z odrobiną magii. Ja bym chciał, żeby ten taki trochę niepoważny, trochę kampowy klimat Nieśmiertelnego i Nieśmiertelnego 2 jednak został zachowany. No ale Chad Stahelski zasadniczo myślę, że możemy wierzyć w jego kreatywność i umiejętność.
Liczę na to, tak. I sam fakt, że Henry Cavill pała miłością do franczyzy, to, że też jakby wleje w nią trochę tego oryginalnego sosu, żeby to było fajne. A drugie pytanie, które należy sobie zadać na końcu tego nagrania jest takie, czy możemy, Hubert, dokonać rozkroku i nagrodzić oba filmy omawiane dzisiaj dżinglem, ale z takim rozróżnieniem, że pierwsza część Highlandera jest spoko.
Jest spoko.
A druga część Highlandera jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Tak, myślę, że to jest całkiem uczciwe rozróżnienie, natomiast ja myślę, że mam jeszcze jeden efekt dźwiękowy, który tyczy się drugiej części filmu Nieśmiertelny.
O kurwa! Co ty żeś odwiewał?
Dziękuję, Hubert. Było to wspaniałe podróżowanie w czasie, przestrzeni, w gustach i we wszystkim innym, co było związane z naszym dzieciństwem oraz odkrywaniem na nowo, wiesz, wspaniałości związanych z klasycznymi filmami.
Fajnie jest sobie tak od czasu do czasu wrócić do takiej franczyzy i odkryć, że nawet po latach ona ma jeszcze całkiem sporo do zaoferowania, mimo to, że to są zupełnie inne emocje i zupełnie inny odbiór filmów, ale mimo wszystko jak to się wciąż ogląda.
Dobrze, dlatego bardzo się cieszę z tego, że ten dziwny pomysł wypalił i myślę, że możemy Państwu obiecać, że w tym roku nieraz wrócimy jeszcze do jakiegoś klasycznego dzieła sprzed lat, być może o wadze równie ciężkiej co Highlander, a jeśli chodzi o następny odcinek, to z całą pewnością możemy powiedzieć, że zajmiemy się super bohaterami małego ekranu, bo akurat się kończą wszystkie rzeczy, które oglądamy i to będzie dobry moment, żeby o tym pogadać.
A tymczasem there can be only one.
Koniec!